zadań typu doprowadzenia do przedterminowych wyborów. 3 miesiące na to jest utrzymanie ciągłości działania miasta, zapewnienie, by miasto płynnie przeszło do takiej sytuacji, kiedy będziemy mieć nowego prezydenta.
Ale zgodnie z obowiązującym prawem, wyznaczony przez panią premier komisarz będzie miał kompetencje równoznaczne prezydentowi miasta. Czy z tych kompetencji skorzysta?
Ależ oczywiście, no będzie korzystał w tym zakresie, w którym będzie to niezbędne.
Czyli w jakim zakresie?
W tym, który właśnie powiedziałam przed chwilą, czyli niezbędne do tego, aby zapewnić płynność i ciągłość działania organu, jakim jest prezydent.
W takim razie idźmy dalej. Dotąd dobrym obyczajem było wyznaczanie w takich sytuacjach najbliższego współpracownika zmarłego prezydenta. Czy tutaj też dojdzie do pewnej zmiany tych obyczajów?
Ale to pytanie do mnie.
Tak, do pani. Mam nadzieję, dobrze poinformowanej.
No ja bym chciała powiedzieć, że mimo, że jestem kobietą, to jednak nie jestem premierem tego kraju, boleję nad tym. Więc taką odpowiedź mogłaby udzielić pani premier. Ja uważam, że będzie to na pewno osoba godna tego stanowiska.
Idźmy jeszcze dalej. Jeśli należy spodziewać się osoby na przykład z politycznego nadania PiS, oznacza to gwałtowne kadrowe przewietrzanie miasta?
Panie redaktorze, co to znaczy z politycznego nadania PiS?
To znaczy, że rządzące zaplecze partii będzie miało decydujący głos w regionalny.
A jak przewiduje ustawa?
Jak przewiduje ustawa, że decyzja należy do pani premier w oznaczeniu ostatecznym.
No to czego pan oczekuje?
Oczekuje kompetentnej osoby na stanowisku komisarza.
I to gwarantujemy.
Gwarantujemy. Tutaj stawiamy kropkę. Rafał Zając, jaki jest obecnie pański status w Urzędzie Miejskim?
No teraz czekamy tak naprawdę na powołanie tej osoby, która będzie pełnić funkcję organu. W czwartek komisarz wyborczy podjął decyzję o wygaszaniu mandatu zmarłego prezydenta Sławomira Pajora. W tym momencie kończą się kompetencje również zastępców. Znaczy mamy te same zakresy czynności i pracujemy w urzędzie. Jesteśmy w okresie wypowiedzenia, bo z datą wygaszania mandatu rozpoczyna się nasz okres wypowiedzenia. W momencie, kiedy pojawi się ta osoba, która będzie pełnić funkcję organu, ma kilka możliwości. To znaczy może dobrać sobie innych współpracowników.
Liczy się pan
na funkcję zastępców? Oczywiście, że tak. Może również upełnomocnić nas z powrotem albo i powołać. To ma pełne możliwości działania organu i to ta osoba będzie podejmowała decyzję. Natomiast ja nie zamierzam siedzieć w urzędzie, pić herbaty. No, jeśli mam ten sam zakres czynności, to wciąż pracujemy, dyskutujemy z pracownikami, ustalamy to, co jest do zrobienia w najbliższym czasie. Uczestniczymy z panią Ewą Sową w posiedzeniach komisji, dyskutujemy w tych punktach porządków obrad, które były na najbliższą sesję ustalone i cierpliwie czekamy na komisarza. Ja mogę powiedzieć, że ten zespół ludzi w urzędzie przygotowywał się do tego, że pomiędzy wygaszeniem mandatu a powołaniem komisarza może być pewna przerwa. Taki scenariusz należało brać pod uwagę. I myśmy w tych trudnych okolicznościach już w piątek z rana zebrali się ze współpracownikami. Ten okres 3-4 dni, bo spodziewaliśmy się właśnie czwartku, ten okres 3-4 dni to był okres, kiedy urząd bardzo intensywnie pracował nad tym, żeby ten chwilowy przestój nie mógł w żaden sposób zachwiać bieżącą gospodarką finansową. Zostały zabezpieczone środki dla wszystkich jednostek organizacyjnych, przelane płace pracownikom. Także tu nie ma żadnych zagrożeń. Jesteśmy w stanie spokojnie kilka dni poczekać na tę decyzję ze strony pani premier.
Niezależnie od decyzji pani premier i sytuacji związanej z przygotowaniem do przedterminowych wyborów, czy grozi taka sytuacja miastu, że przez najbliższe 3 miesiące możemy spodziewać się w jego rozwoju stanu zawieszenia, czy nawet stagnacji?
Ja jestem przekonany, że nie, bo przecież niezależnie od dyskusji o partiach politycznych i niezależnie od tego wątku, który pan redaktor porusza, to przecież w Stargardzie pracowali i pracują ludzie. Ludzie, którzy są w różnych miejscach i niezależnie od swoich poglądów pracowali na rozwój tego miasta. Przecież wśród poszczególnych grup radnych, również była o tym mowa bardzo często, kiedy wspominaliśmy pana prezydenta Pajora, on budował takie grono sprzymierzeńców, ludzi, którzy rzeczywiście wspólnie pracowali i wspólnie podejmowali wysiłek na rozwój miasta. Warto wspomnieć, że budżet na rok bieżący, na rok 2017, był jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską. Przecież tam siedzą ludzie o różnych poglądach, ale wszyscy zgodzili się z tym, że te zadania, które zostały zaproponowane na najbliższy rok, należy realizować i poprzez głosowanie jednogłośne no, wszyscy zdecydowali się uczestniczyć w tym rozwoju. Ja uważam, że dzisiaj nikt nie będzie próbował tego rozwoju hamować. A praktyka też jest taka i to życie już przynosi, no, że po prostu przychodzą terminy składania wniosków, składania aplikacji, terminy kończenia dokumentacji, terminy rozpisywania przetargów. Nie wyobrażam sobie takiego scenariusza i uważam, że on jest niemożliwy, żeby przyszedł ktoś, kto będzie włączył jakiś ręczny hamulec. To po prostu będzie się toczyć moim zdaniem i ten rozwój, o ten rozwój ja jestem naprawdę w miarę spokojny. A warto podkreślić, że ten zespół nie tylko w urzędzie, w szeroko pojęty, który zdał egzamin nawet w tych krótkich kilku dniach, kiedy wszystkim było bardzo trudno, ten zespół jest gotowy niezależnie od tego, kto przyjdzie zarządzać, jeśli będzie miał intencję, a tak zakładam, prowadzenia dalej rozwoju miasta, ten zespół jest w stanie dalej ciężko pracować i te wszystkie zadania wdrażać do realizacji po prostu.
To w takim razie jeszcze raz, aż mnie korci, żeby wrócić do pani Moniki Kieliszak. Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli mamy spodziewać się tymczasowego zarządu miastem do czasu właśnie przedterminowych wyborów, czeka nas kontynuacja czy hamowanie?
Stanowcza kontynuacja i to już mówiłam, niech pan redaktor zwrócił uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość od 2002 roku popierało działania prezydenta Pajora, nawet w którymś momencie prezydent Pajor startował z naszej listy. Utożsamialiśmy się z jego planami, z jego wizją, z jego pomysłem.
Ale też różniliście się między sobą.
Oczywiście, no ale to jest naturalne w polityce i tutaj również w tej lokalnej, że nie wszystko może się podobać. Nie są to osoby, czy radni, czy prezydenci nie są takimi chodzącymi alfami i omegami. No, każdy ma prawo do swojego zdania. Jednak co do rozwoju miasta, chyba nikt, kto mieszka w tym mieście, nie ma wątpliwości, że on nastąpiło i dopóki było możliwe korzystanie z tych zasobów wewnętrznych miasta, to prezydent z tego korzystał. W którymś momencie był już niestety chyba ten zasób wyczerpany i zaczęto korzystać z zewnętrznego wsparcia, czyli potrzebował pewnych porozumień i do nich doprowadził. Ja widzę to w ten sposób, że przez te 3 miesiące będzie... No, ścisła współpraca z pracownikami pana prezydenta i będzie dalej wszystko tak jak do tej pory, no oczywiście z bardzo dużą nieobecnością pana
prezydenta. Czy można te pani słowa potraktować jak oficjalną deklarację lokalnych struktur PiS?
No oczywiście, że tak. Mówił pan wcześniej o jakichś czystkach. Nie. No,
takich obawach, które do mnie docierają.
Ja bym chciała tutaj bardzo
jest
uspokoić.
Jest strach. No
to nie wiem, dlaczego ten strach jest. Bo
przed PiS-em.
No to niech państwo spojrzą, w jaki sposób w ciągu ostatniego roku zmieniła się Polska. Jak sytuacje, które wydawały się być bez wyjścia, jak chociażby budowa przejścia podziemnego pod Świną. Nie dało się wtedy przez wiele lat od wojny tego zrobić. A teraz jest to realizowane, więc jeżeli tak będzie zarządzany PiS przez te 3 miesiące, no to tylko pogratulować. Mnie się wydaje, że nie ma co demonizować. To naprawdę nie jest zła zmiana. Poza tym podkreślam, że no w poprzednich wyborach również poparliśmy w drugiej turze pana prezydenta i efekt jest taki, że współpracowaliśmy przez te ostatnie lata. No zresztą mówię, od 2002 roku nigdy nie staliśmy w opozycji do pana prezydenta, dlatego nie mamy zamiaru teraz rujnować wszystkiego, co on wypracował. To by było zachowanie nieracjonalne.
Czyli to poparcie, które udzieliliście zmarłemu prezydentowi w drugiej turze, obowiązuje również i teraz dla jego koncepcji i pomysłów.
Miasto się rozwija. Miasto ma coraz lepsze perspektywy. Nie ukrywam, że tutaj również wspiera ten rozwój aktywnie nasz poseł Michał Jach. Myślę, że tutaj no, mnie nie wypada chwalić, ale parę słów mogą inni powiedzieć o tych jego działaniach. Więc nie ma co zaprzepaszczać tego, co zostało zaczęte, rozpoczęte i może być dobrze kontynuowane.
Waldemar Gil, lider Ligi Powiatu Stargardzkiego. Przypomnijmy, pierwszy prezydent od czasu przełomu i zmian ustrojowych, który budował miasto i samorządność na zupełnie nieznanej ziemi i stąd jest znany z realizacji różnych niekonwencjonalnych pomysłów, a nade wszystko umiejętności budowania rozmaitych porozumień i koalicji w różnych warunkach. Pańskim zdaniem, biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie, czego możemy spodziewać się przez najbliższe 3 miesiące w Stargardzie po objęciu władzy przez komisarza zadania pani premier?
Przede wszystkim musimy poczekać na komisarza. Bo kto będzie komisarzem, to będzie wskazywało na to, jaki kierunek działania jest zapowiadany. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że komisarz to jest osoba, której się powierza pełnienie obowiązków osoby docelowej. Jest to taki pełniący obowiązki prezydent.
Ale z szerokimi kompetencjami.
Z pełnymi kompetencjami prezydenta. Przykład już takich działań mieliśmy. W Stargardzie może nie na szczeblu już struktur tych najwyższych samorządowych, ale w samorządowych, czego przykładem jest na przykład szpital. W przeciągu niespełna 4 lat dwa razy takie zjawiska musiały nastąpić, gdzie trzeba było wyznaczać osobę pełniącą obowiązki. I tutaj takie sprawy powoływania się na prawo wymaga takiego delikatnego komentarza, że poczekajmy na czyny, bo po czynach poznajemy, jak to postępuje. Deklaracja przestrzegania prawa to jest takie chyba znane zjawisko gdzieś na początku naszej obecnej III Rzeczpospolitej. Jakaś organizacja polityczna tłumaczyła się, że nie można jej zarzucać złodziejstwa, bo przecież to prawo tego zabrania. Niekiedy ktoś krzyczy, że należy szukać złodzieja, prawda, i kieruje tłum.
Ale wracając do sytuacji.
Także to jest sytuacja bardzo istotna, czego możemy się spodziewać po osobie. Jeżeli chodzi o Stargard, Stargard wybrał model działania.
Ten model łatwo
ten,
można
ten model jest taki, że samorządowcy przestali ufać bezpośrednio i bezwzględnie partiom politycznym. Ja ze swojego doświadczenia wiem, jakie były ciągłe kłopoty, gdy się pełni funkcję samorządową na tym szczeblu najniższym społeczności lokalnej i ma się zobowiązania, podlega się zobowiązaniom partyjnym. Jak polityka partii niekoniecznie współgra z interesami społeczności lokalnej. Pan prezydent Pajor też to odczuł i w podobny sposób budował strukturę samorządową na szczeblu tutaj miasta. Myślę, że te doświadczenia nasze mówią same za siebie. Oczywiście, gdy już wchodzimy tutaj w dyskusję, kontynuację realizacji działań, to akurat ja tutaj przy tym stole reprezentuję tą grupę, która oficjalnie była w opozycji w mieście.
Ale zgodziła się odnośnie budżetu na 2017 rok.
Potrafiliśmy rozmawiać, ba, nie tylko budżetu na 2017 rok. W grudniu, jeszcze przed uchwaleniem budżetu, mieliśmy spotkanie stowarzyszenia, na którym był i prezydent, i pan Rafał Zając jako wiceprezydent, gdzie rozmawialiśmy o przemyśleniach właśnie lidera miasta, nie tylko na rok 2017, ale na daleką przyszłość. Potrafiliśmy na tym szczeblu lokalnym widzieć tą przyszłość, rozumieć. Natomiast jak ją realizować? To są już sprawy takie szczegółowe.
Iwona Wiśniewska, wicestarosta stargardzki. Udało się z Marłą i prezydentowi osiągnąć rzecz bardzo trudną, niektórzy twierdzą, że wręcz niebywałą, doprowadzić do stworzenia szerokiej koalicji na poziomie miasta, która też w jakimś sensie oddziałuje na struktury powiatu stargardzkiego. Czy pani zdaniem teraz grozi nam to, że ten model dość mocno ponadpartyjny może zostać naruszony? Co może mieć też negatywne konsekwencje dla funkcjonowania i miasta, i powiatu?
Nie sądzę. Ja rozumiem, że wszyscy państwo jesteście pełni obaw, bo stoimy w sytuacji dla nas wszystkich bardzo trudnej. Nagła śmierć tak ważnego lidera dużej jednostki samorządu terytorialnego zaskoczyła nas wszystkich. Natomiast myślę, że zarówno i pamięć o prezydencie, jak i ta współpraca, która się wypracowała na poziomie zarówno organów prowadzących powiatu, jak i władz samorządu miejskiego. Ona promieniowała również na bardzo dobrą współpracę poszczególnych wydziałów, pracowników niższego szczebla. Zagrożeń takich absolutnie nie widzę. Zawsze przyświecała nam polityka tego, by zrealizować coś wspólnie, by nie stawać w stosunku do siebie, do opozycji.
Ale czy pani zdaniem teraz ten model ponadpartyjnego samorządu, jednoczącego ponad podziałami, uda się utrzymać?
Myślę, że tak.
Jest pani o tym przekonana?
Tak.
Czy też jednak górę wezmą emocje oraz ambicje tych, którzy ewentualnie odnajdą siebie w warunkach przyspieszonych wyborów?
Pewno takich sytuacji będziemy mieli kilka, bo trudno mi mówić o ambicjach innych. Czas pokaże, ale to będzie też taki dobre doświadczenie poznawcze, bo w sytuacjach szczególnych i kryzysowych poznajemy ludzi, ich prawdziwą naturę i dla mnie to będzie ciekawe, jeśli rzeczywiście w stosunku do niektórych osób się pomylę, czego bym sobie nie życzyła i innym. To jest sytuacja szczególna. Wybory będą najprawdopodobniej w pierwszych dniach kwietnia. Jest to stosunkowo krótki okres. Myślę, że i tu głównie apel do mieszkańców, by docenili dorobek zmarłego prezydenta. Wszyscy oceniamy świetnie, jeśli chodzi o politykę takiego zrównoważonego rozwoju miasta i w tej mierze nikt nie ma wątpliwości, że ta polityka realizowana od 2002 roku ma naprawdę właściwą ścieżkę i ona jest możliwa właśnie dzięki współpracy i ta współpraca, to co pan pytał, będzie podtrzymana. Przynajmniej z mojej strony była, jest i będzie taka wola.
Pani zdaniem obecność komisarza w mieście przez najbliższe 3 miesiące taką współpracę ugruntuje, czy doprowadzi do pewnych jej modyfikacji? Również w relacjach z powiatem.
Nie sądzę, że dojdzie tu do jakiejś modyfikacji. Mamy określoną metrykę, jeśli chodzi o rządy pana prezydenta Pajora od 2002 roku. Natomiast okres 3-miesięczny w relacji do lat, które budowały tą politykę, jest zaledwie chwilą.
Czyli tak łatwo tego naruszyć nie można?
Myślę, że tak. Kwestia też osoby komisarza, na rzecz którego rozstrzygnie ostatecznie pani premier. Liczę i bardzo bym sobie i wszystkim nam życzyła tego, by była to osoba refleksyjna. Mamy w samorządzie miejskim bardzo dobry gabinet, bardzo dobrych specjalistów, ludzi wiedzących, jak realizować zamierzenia, które już zostały wdrożone, jak dbać o prawidłowość ich realizacji.
Czyli to nie było tak, że ten gabinet był oparty tylko na liderze, a potem długo, długo nic.
Nie, absolutnie nie. Ja to wiem z praktyki zawodowej, z kontaktów. Miałam też tą możliwość obserwacji pracy tego gabinetu, bo zarówno urzędnicy starostwa powiatowego uczestniczyli w rozmowach. Zresztą my często uczestniczymy w rozmowach takich wstępnych z inwestorami. I powiem tak, to była ogromna przyjemność. Patrzeć, jak ludzie są przygotowani.
Była
jak tworzą.
Już?
Była w
sensie
jeszcze? W perspektywie tych doświadczeń, które miałam. Przywołuję tutaj konkretną sytuację z rozmowami, które toczyły się zarówno w Berlinie, jak i w Szczecinie z ogromnym inwestorem, na którego mieliśmy ogromny apetyt, Volkswagenem. To była wyjątkowa sytuacja. Naprawdę proszę mi wierzyć, zarówno z... Użyję tutaj takiego śmiesznego sformułowania. Z moich ludzi byłam dumna, ale też pełna podziwu dla pracowników gabinetu pana prezydenta.
Może tę część naszej rozmowy skończmy jednak znów akcentem czysto politycznym. Tu patrzę na Monikę Kieliszak, znowu wyczekującą Prawo i Sprawiedliwość. Sytuacja w Stargardzie, trudna sytuacja, dramatyczna wręcz, zbiegła się nieoczekiwanie z postulatami zmiany, jakie zgłasza PiS w ordynacji przed wyborami samorządowymi. Można spodziewać się, że miasto pod tymczasowym zarządem może być dobrym polem do eksperymentowania w zakresie, jak może wyglądać samorząd w ujęciu obecnej opcji rządzącej?
Nikt nie będzie eksperymentował na Stargardzie, proszę państwa.
I to można poczytać jako kolejną deklarację lokalnych struktur PiS.
Proszę Państwa, słucham tego, co moi przedmówcy mówią i mam takie wrażenie, że ambicje i jakieś dążenia pojedynczych osób miałyby decydować o tym, jak będzie wyglądał Stargard w przyszłości. Tak naprawdę o tym, jak będzie wyglądał Stargard w przyszłości, będą decydowali wyborcy i o tym nie zapominajmy. Nie ma co demonizować i mówić o tym, że lepszy jest układ partyjny czy układ samorządowy, stowarzyszeń, nie stowarzyszeń. W mieście tak samo w spółkach, jak i w samym urzędzie miejskim pracują ludzie o różnych przekonaniach politycznych. A jednak dążą do tego samego, do tego, żeby w mieście żyło się coraz lepiej. I myślę, że tym bym zakończyła.
Zrobiło się bardzo słodko teraz. Nie spodziewałem się nawet.
No ale niech pan zwróci uwagę na to, że no, takie podejście, no ja przed chwilą miałam takie wrażenie, jakby lepiej było być w opozycji niż w koalicji z panem prezydentem, jak słuchałam pana Gila. No, chyba jednak chodziło o to, żeby popierać całkowicie jego działania i to właśnie robiliśmy. Czy jest tak, że cały zespół ludzi niesie tą wizję jego do przodu, dalej, w następne lata, tego nie wiem. Może pojedyncze osoby nie, może miały jakiś swój pomysł i nigdy go nie wyraziły. Ale na pewno co do tego, w którym kierunku zmierza Stargard, to jesteśmy zgodni, że jest to dobry kierunek i przez 3 miesiące się nic nie zmieni.
To w takim razie pospekulujmy jeszcze zupełnie na koniec tej części rozmowy. Skoro mówimy o kontynuacji, to można spodziewać się jednak, że obecny tutaj siedzący Rafał Zając może być komisarzem?
Jest to decyzja pani premier.
Kropka. Idźmy dalej w takim razie. Rafał Zając znowu wywołany do tablicy, wprawdzie w innym kontekście. Po 14 latach kadencji zmarłego prezydenta, który, jak przypomniał, w swoim ostatnim wywiadzie realizował ze swoim zespołem pomysł na Stargard, można spodziewać się warunków do dalszej kontynuacji tego, co naprawdę dobre dla miasta?
Ja uważam, że tak, bo ja bym jeszcze nawiązał do tego, o czym pan redaktor, o co pan redaktor wypytuje, bo pomysł, z którym przyszedł pan prezydent Pajor, jego przyjście do Stargardu zbiegło się z bezpośrednimi wyborami na prezydenta. Te bezpośrednie wybory właśnie w 2002 roku były wprowadzone. Myśl wprowadzenia tych bezpośrednich wyborów to też był pomysł na to, aby w pewnym sensie wyłącznie woli mieszkańców poddać tę kandydaturę, aby uniezależnić organ wykonawczy miejski od decyzji koalicyjnych w Radzie. I tak się faktycznie stało, bo ja bym tego nie zostawiał zupełnie na boku w tym sensie tych różnych porozumień politycznych, ponieważ start w bezpośrednich wyborach dawał szansę organowi wykonawczemu, dawał szansę prezydentowi na to, aby weryfikować głosami mieszkańców pewien pomysł na miasto, a nie uzależniać tego od tej czy innej linii partyjnej, od tej czy innej partyjnej strategii, tylko właśnie co było wielokrotnie podkreślane, w momencie, kiedy mieszkańcy decydowali się wybrać pewną wizję rozwoju miasta, to wokół tej wizji prezydent budował, a to jest zupełnie inna relacja, najpierw budować koalicję, a później w oparciu o tę zbudowaną koalicję uzgadniać wizję, a zupełnie inaczej jest zaprezentować mieszkańcom wizję i po jej akceptacji zacząć budować wokół tego pewną koalicję, pewien poziom do współpracy. I to był ogromny sukces pana prezydenta, że rzeczywiście udawało się do tej wizji, do tej strategii przekonywać cały zespół ludzi niezależnie od poglądów politycznych. I to była ta wartość. Dlatego właśnie dlatego, że prezydent nigdy nie pozwolił się uzależnić od tej politycznej woli, od partyjnej woli tak naprawdę jednego czy drugiego ugrupowania, udało się prezydentowi zbudować taki zespół, który pracuje niezależnie od poglądów politycznych nad rozwojem miasta. I ja jestem przekonany, że tak zbudowany zespół, tak silny zespół właśnie o zróżnicowanych poglądach jest w stanie zaproponować mieszkańcom konkretną wizję dalszego rozwoju. Konkretną wizję na to, co dalej, bo przed Stargardem ogromne szanse i ogromne wyzwania i moim zdaniem mój szef na to pomysł miał. Myśmy o tym wielokrotnie dyskutowali i ten pomysł w zasadzie był, można powiedzieć, już wypracowany i dziś należałoby tylko go próbować twórczo rozwijać. Dziś Stargard ma określony potencjał wewnętrzny. Dziś Stargard jest w tej sytuacji, że realizacja przez te kilkanaście lat wizji rozwoju gospodarczego daje taką siłę budżetową samorządowi, że jest on w stanie się oprzeć bardzo różnym zawirowaniom. jest on w stanie się oprzeć pewnym procesom spowolnienia gospodarczego, które są zupełnie naturalne i jest w stanie w oparciu o tę szansę, którą dają środki unijne, zbudować wiele obszarów, wiele przestrzeni, których rozwój będzie poprawiał zdecydowanie jakość życia mieszkańców, bo o tym pan prezydent mówił, że jesteśmy po kilkunastu latach w sytuacji, kiedy rozwój gospodarczy stał się naturalny, kiedy on zaczął przynosić bardzo konkretne efekty również budżetowe, o tym nie wolno zapominać. Ten rozwój gospodarczy to są po prostu podatki. Podatki od ludzi, którzy pracują, a nie tej pracy szukają. Podatki od nieruchomości, od zakładów pracy, które tutaj się ulokowały. To stwarza określoną siłę budżetowi i dziś Stargard, w odróżnieniu od wielu innych samorządów, nie ma problemu z obsłużeniem wkładów własnych do dużych projektów, nie ma problemu z samą obsługą tych dużych zadań. I tak naprawdę no, moglibyśmy wymieniać tych wiele zadań do zrealizowania w najbliższym czasie, bo to i pływalnia, i amfiteatr, i centrum przysiadkowe, i Książnica. Tych zadań do zrealizowania przed nami jest bardzo dużo. Ja jestem przekonany o tym, że tak naprawdę, jeśli wszyscy myśleliśmy, wszyscy potrafiliśmy się skupić i zjednoczyć wokół tej wizji, to ten rozsądek, który przez lata zwyciężał, zwycięży i teraz.
Waldemar Gil, Liga Powiatu Stargardzkiego. Realizowana konsekwentnie przez kolejne kadencje wizja i pomysł na miasta w wydaniu zmarłego prezydenta. Czy w ramach kontynuacji uda się choćby tej wizji nie popsuć i czy, to jest kolejna część mojego pytania, zdoła się utrzymać ten fenomen współpracy ponadpartyjnej, ponad różnicami poglądów, ponad podziałami, z utrzymaniem tej wizji celu?
Jeszcze raz tylko wspomnę podstawową rzecz. Po czynach poznamy, jaki będzie kierunek. Szanowni Państwo,
mówi pan to jako praktyk i znawca różnych gier zakulisowych.
Zwróćmy także uwagę, że jeżeli dla mnie odpowiada dany model funkcjonowania, że się zgadzam z kierunkami pracy danego zespołu, gdy zachodzi konieczność powierzenia przejściowo komuś tam obowiązków, to z tego zespołu ten ktoś te obowiązki otrzymuje. I obojętnie, czy to jest szpital, czy to jest przedsiębiorstwo,
czy to jest miasto.
Czy to jest miasto. Pierwszym sygnałem to będzie, jeżeli ktoś z tego zespołu, który kierował z miastem, będzie miał powierzone obowiązki do kontynuowania.
A jeśli nie,
to wtedy mamy pytanie, o co komu chodzi. Doświadczenia mamy. Ktoś przychodzi obojętnie, zgodnie z prawem, czy na granicy prawa, czy sprzecznie z prawem, po to, żeby zmieniać system, żeby naruszać dany układ. I ja myślę i liczę, jestem przekonany, że tutaj z pewnością no, jest to spekulacja, ale że no, aż się prosi, że pan prezydent Rafał mógłby być tym komisarzem, który pełni te obowiązki. I to jest tyle. Ta kadencja, czy będzie skrócona, czy nie, to i tak już niewiele zostało. O kontynuacji i zamierzeniach dalekosiężnych prezydenta i obecnej ekipy, myślę, że wielu zostało przekonanych. Takie podstawowe hasło, które głosił świętej pamięci prezydent, to było to, że najpierw stwórzmy warunki rozwoju gospodarczego, żeby ludzie mieli pracę, a później zajmiemy się chodnikami.
To jego taka legendarna już teza, że go nie interesują nowe chodniki, po których nie będą spacerować bezrobotni.
Tak jest. I o tym pamiętajmy, że przychodzi czas jakby robienia realizacji istotnych projektów już związanych nie tylko z miastem, tylko dalej z rejonem, z naszym subregionem, z powiatem stargardzkim, chociażby to centrum przesiadkowe. To nie jest tylko interes miasta, to jest interes już całego powiatu, podobnie jak te przedsiębiorstwa na Kluczewie, na tym obszarze, który powiększył miasto.
Czyli sugeruje pan, że wybór komisarza będzie takim sygnałem, w którą stronę idziemy?
Myślę, że tak.
Pani Monika Kieliszak? Jak się pani odniesie do tych spekulacji lidera Ligi Powiatu Stargardzkiego?
W ostatnim roku było, gościliśmy tutaj w Stargardzie czterech ministrów, którzy byli żywo zainteresowani rozwojem nie tylko Stargardu, ale też regionu, powiatu. Mówimy tutaj o partii rządzącej, mówimy o Prawie i Sprawiedliwości. Ja w odpowiedzi na te słowa, które przed chwilą słyszeliśmy, mogłabym tylko zapytać, czy Prawo i Sprawiedliwość nie pomaga w tych projektach? Chyba pan prezydent mógłby tutaj odpowiedzieć.
Rafał Zając, proszę się
odnieść. Czy się odwróciliśmy tyłem w momencie, kiedy doszliśmy do władzy, czy wręcz przeciwnie?
Rafał Zając.
Nie, no ale to cały czas podkreślamy, że rozwój miasta jest, wiąże się z wysiłkiem bardzo wielu różnych środowisk i nie jest istotne tak naprawdę dzisiaj, w dzisiejszej perspektywie rozwoju miasta, kto zarządza regionalnym programem operacyjnym. Istotne jest to, na ile w stanie jesteśmy przygotować mądre pomysły, które w strategię tego regionalnego programu się wpisują. I ja się absolutnie zgadzam z panią Moniką Kieliszak, że kiedy była potrzeba, kiedy pojawiała się konieczność przekonania kogoś do realizacji pewnych przedsięwzięć w Stargardzie, my mogliśmy zawsze liczyć na Prawo i Sprawiedliwość. Ja będę to zawsze podkreślał. No bo to był właśnie ten fenomen współpracy, że my wszyscy w Stargardzie wspólnie pracowaliśmy nad tym, żeby nam się powiodło. Nam, nie konkretnym osobom, nie Rafałowi Zającowi, Monice Kieliszak czy innym tu siedzącym gościom, tylko nam, Stargardzianom. Nam wszystkim zależało na rozwoju miasta i będę to podkreślał, że dobrze zbudowany zespół, dobrze przyjęta strategia, ona później się sama broni. Tych źródeł, z których Stargard może czerpać, jest bardzo wiele. To jest przede wszystkim dzisiaj ten potencjał wewnętrzny wynikający z rozwoju gospodarczego, ale to jest też tych wiele różnych źródeł, które mają dofinansowywać nasze projekty i to standard ich przygotowania, to jakość przyjętych założeń, jakość wprowadzonych rozwiązań w tych poszczególnych. Centrum przesiadkowe się nie obroni tylko dlatego, że jest potrzeba wybudowania takiego centrum w Stargardzie. Ono się broni dlatego, że jest elementem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, jest elementem pewnych rozwiązań komunikacyjnych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. I to, że dzisiaj jesteśmy gotowi do jego realizacji, to nie jest tylko kwestia przygotowania dokumentacji, tylko to jest kwestia dwuletnich rozmów prowadzonych z członkami SOM-u, Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, ze Szczecinem, z innymi gminami, w trakcie których wypracowana była strategia, co należy zrobić, żeby poprawić sprawność obsługi komunikacyjnej w naszym obszarze, bo to się opłaca każdemu z nas. Ale nad tym musiał pracować zespół ludzi niezależnie od swoich przekonań. Zawsze to będę podkreślał. Ta praca zespołowa, szef mi zawsze powtarzał, że z pracy zespołowej wychodzi pewien efekt synergii. To znaczy trzy osoby pracujące samodzielnie nigdy nie zrobią tyle, co trzy osoby pracujące wspólnie. My z tym przekonaniem pracowaliśmy i pracować zamierzamy. Dziękuję.
Waldemar Gil, Liga Powiatu Stargardzkiego. Czy pańskim zdaniem ta strategia przyjęta przez zmarłego prezydenta i z powodzeniem realizowana zdołała się sama obronić w obecnych niekonwencjonalnych warunkach, kiedy no, trzeba przyjąć jednak pod uwagę, że górę wezmą emocje, ambicje polityczne, rozgrywki, czy po prostu chęć osiągnięcia swoich własnych, partykularnych, także i partyjnych celów?
Ja mimo wszystko wierzę w to, że mądrość samorządowa, lokalna, ludzi zajmujących się tą sprawą tej polityki na najniższym szczeblu, tej innej polityki niż polityka ogólnokrajowa, ma decydujące znaczenie przy wsparciu mądrości społeczeństwa. Żeby podkreślić jeszcze to, co przed chwilą mówił pan Rafał, to wskaże na coś takiego, że dobre przygotowanie projektów, dobre działanie, dobra praca zespołu i dobre pomysły lokalne zyskują akceptację każdej siły zewnętrznej, chyba że ma złą wolę. Dam przykład, może tutaj pani Iwona potwierdzić. W poprzedniej kadencji zarządzaliśmy powiatem, gdzie Platforma była u nas w opozycji. I w tej kadencji uzyskaliśmy największe wsparcie rządowe. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy dobrze przygotowane projekty, dobrze przygotowane kierunki działania. Przypomnę chociażby takie potężne inwestycje. Największe doposażenie Straży Pożarnej i rozpoczęcie przebudowy strażnicy. Przygotowane w tamtej kadencji. Budowa Komendy Powiatowej Policji. Proszę państwa, jedna z pierwszych w województwie. Modelowo wybudowana komenda.
Ponad podziałami.
Ponad podziałami, dobrze przygotowane. Czyż nie mając bezpośrednich partyjnych powiązań z marszałkiem, czyż mógłbym powiedzieć, że marszałek nie dołożył wszelkich starań w tym projekcie, o którym wspominała pani Iwona, żeby Volkswagen mógł być ulokowany u nas? Wszystko robił, żeby to tutaj się odbyło.
A wracając jeszcze do obecnej sytuacji, jak się zachowa Liga Powiatu Stargardzkiego i jej działacze w tak niestandardowych warunkach i dla miasta, i dla powiatu?
No to pierwszy sygnał, jak się zachowa Liga, no to wspominał tu pan Rafał o uchwale budżetowej.
A dalej w warunkach przedterminowych wyborów?
No to jeszcze tych wyborów nie mamy.
Iwona Wiśniewska. Podobne pytanie. Czy ten model strategii rozwoju miasta oparty na szeroką współpracę nawet z tymi, z którymi do końca się nie zgadzamy, albo z tymi, którzy do nas czują niechęć, uda się zachować w obecnej sytuacji?
Ja w kwestiach zawodowych nie mówię o niechęciach, antypatiach. Dla mnie to są uczucia zupełnie, które są gdzieś odrzucane. Dla mnie cel jest istotny i tak jak kiedyś deklarowałam, że jestem w stanie współpracować z wieloma osobami, jednoczyć nas będzie cel i do tego celu będziemy konsekwentnie zmierzać.
Jak się zachowa to stowarzyszenie, które obecnie do pani należy, do niego Stargard 21 bez swojego lidera?
Znaczy jesteśmy już po spotkaniu. No, najpierw to spotkanie wiązało się głównie wspominaniem osoby zmarłego pana prezydenta. Spotkaliśmy się też na zarządzie, bo reprezentuję, jestem członkiem zarządu stowarzyszenia. Jak się zachowa? Państwo się dowiecie, bo w planach najbliższych mamy zorganizowanie konferencji prasowej, która powie o tych planach, ale myślę, że nie trudno się domyślić, jaki kierunek zamierza stowarzyszenie obrać.
Czyli?
Będziemy nadal funkcjonować w ramach stowarzyszenia.
Jeszcze Monika Kieliszak. Przejdźmy do liczb. 4000 miejsc pracy w ostatnich 10 latach na terenach obu parków przemysłowych. Kwota 10 milionów złotych podatku od nieruchomości wpływająca każdego roku do budżetu miasta. Rosnące wpływy z tytułu odpisów podatku PIT z 35,5 miliona złotych w 2010 roku do 52 milionów złotych w roku ubiegłym. W takim stanie pozostawia miasto zmarły prezydent. Pani zdaniem, co zrobić, by tego nie zepsuć?
Myśleć rozsądnie wystarczy.
I to będzie program działania nowego komisarza?
Panie redaktorze, komisarz, kimkolwiek będzie, będzie to osoba, która ma za zadanie utrzymać ciągłość działania miasta, organu, jakim jest prezydent miasta, i ma za zadanie doprowadzić do przedterminowych wyborów wszystkie te czynności, które są z tym związane, prawidłowo wykonać. To nie jest osoba, która ma budować strategię, która ma wymyślać, w którą stronę Stargard będzie szedł. To jest zadanie kandydatów na prezydenta, którzy będą się prezentowali przed wyborcami i będą stawali ze swoimi programami, ze swoimi pomysłami. Komisarz takiej roli nie ma. On tylko ma zarządzać.
Idźmy dalej. Jeśli założymy, oczywiście w ramach naszych spekulacji, że komisarzem pozostanie jednak osoba z zewnątrz, czy może dojść do takiej opcji, że zaproponuje współpracę obojgu dotychczasowym współpracownikom, zastępcą prezydenta miasta?
Ale prosi mnie pan o to, żebym wróżyła z kart. Ja nie wiem, kim będzie komisarz, wobec tego nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
To może odbiję tę piłeczkę w stronę Rafała Zająca. Załóżmy, że komisarzem będzie osoba z zewnątrz i proponuje panu współpracę, jak się pan zachowa.
No ja w zasadzie, mi trudno jest mówić o sobie, panie redaktorze, bo ja to kiedyś już panu mówiłem, że tak naprawdę pierwszy odruch po śmierci tak bliskiej osoby jest taki, żeby no, dać sobie spokój z tą przestrzenią funkcjonowania, gdzie człowiek musi z tej żałoby niestety szybko się otrząsać w tych warunkach, bo życie tu próżni nie chce znosić i no i jeszcze raz powiedziałem, ja nie siedzę w urzędzie po to, żeby pić herbatę. Jeśli taka propozycja będzie ze strony komisarza, absolutnie oddaję się do dyspozycji i zamierzam dalej na rzecz miasta pracować.
Czyli takie opcje pan nie wyklucza.
Natomiast jeśli komisarz będzie miał inny pomysł na miasto i ten pomysł będzie wiązał się z koniecznością zatrudnienia nowych osób, no to będzie też jego wizja. I ja mogę tylko powiedzieć, że wszyscy wspólnie wszystkie środowiska w mieście absolutnie, myślę, będą się jednoczyć wobec tego, żeby pilnować tego, żeby tego dorobku, tej spuścizny prezydenta nie zaprzepaścić, bo no, traktujemy to jako pewną odpowiedzialność i wyzwanie dla nas. I ja myślę, że wielu ludzi w Stargardzie, którzy dotychczas w różnym stopniu uczestniczyli w organach samorządowych, czy to miasta, czy powiatu, dzisiaj są w stanie wokół tej idei utrzymania tej spuścizny się zjednoczyć. I te przejściowe momenty moim zdaniem nie mają aż tak kluczowego znaczenia, bo niezależnie od decyzji podejmowanych przez panią premier, w którą wierzę wciąż, to co pani Monika mówi, ja wierzę wciąż, że te decyzje pani premier będą kierowane dobrym zarządzaniem miastem przez okres 3 miesięcy. To są aż, ale i tylko 3 miesiące. Za chwilę decyzje będą podejmować sami mieszkańcy i to oni zdecydują, no, jaka jest ich wola, kogo widzą, jak miasto powinno być zarządzanie, która wizja ich przekona. To oni będą decydować, to do nich będzie należał głos.
Iwona Wiśniewska, tym razem pytam panią jako członkinię Stowarzyszenia Stargard 21. Stowarzyszenie ma już swojego naturalnego kandydata na prezydenta w przedterminowych wyborach?
Takich rozmów jeszcze, znaczy my wiemy, dla nas jest to naturalna decyzja, natomiast nie mi jest to publicznie ogłaszać. Tak jak powiedziałam wcześniej, zarząd stowarzyszenia zdecyduje o dacie konferencji prasowej, wówczas państwo poznacie tą.
Biorąc pod uwagę kalendarz, stanie się to w najbliższym możliwym czasie.
Poczekajmy cierpliwie. Cierpliwość to jest bardzo dobra praktyka. Proponuję, by wszyscy z niej skorzystali.
Ewentualnie, jeśli mamy dalej spekulować, gdyby komisarzem została nadana wyznaczona osoba z zewnątrz, radziłaby też pani komisarzowi, by zaproponował współpracę obojgu zastępcom prezydenta?
Wydaje mi się, że to jest naturalne. To nie ma osób, które równie dobrze orientują się w sprawach bieżącego funkcjonowania miasta. Wiedzą doskonale i najlepiej o projektach. Nie zapominajmy, że gmina miasto Stargard jest przed ogromnym wyzwaniem, bowiem od 1 września tego roku wdrażana zostanie choćby reforma oświaty, która na samorząd miejski nakłada ogromne wyzwania. I myślę, że tutaj dbałość zarówno o losy dzieci, kadry nauczycielskiej czy personelu niepedagogicznego, no musi być też wzięta bardzo poważnie pod uwagę. To jest jedno z wielu, naprawdę wielu, wielu wyzwań.
Rzeczywistość sprawia, że pewne wypowiedzi, wywiady udzielane były wstępne projekty zamierzenia, właściwie nie wstępne projekty zamierzenia, tylko te, które są w trakcie, a niestety już bez bezpośredniego nadzoru i patronatu zmarłego prezydenta. Przez chwilę Rafał Zając. Jak się teraz tego słucha?
No tak naprawdę to tych trudnych chwil przed nami chyba jeszcze cała masa, bo pan redaktor odtwarza głos szefa i to no, ciężko się, szanowni państwo, mi osobiście słucha, bo to jest tak, że jeśli się ja z żoną rozmawiałem. My tak naprawdę mamy taką sytuację, że ja wielokrotnie, nie jeden dzień, więcej godzin przedyskutowałem w pracy z moim szefem niż z żoną w domu. No, takie są po prostu realia. Przecież myśmy wielokrotnie wspólnie udawali się na jakieś wyjazdy służbowe. Ileż to godzin o mieście, o jego sprawach. A czasem i prywatnie.
A czy ja mogę być brutalny? Bo tutaj proszę. Przypomnieliśmy wypowiedzi zmarłego prezydenta.
Ja brutalnie zagrał, także dziękujemy już może.
Nie, ja chcę tylko przypomnieć kwestię tych projektów i tych tematów, które poruszył prezydent do wykonania w roku 2017. One są w toku. Czy uda się je wykonać?
Ja mogę powiedzieć tak, że miasto jest w pełni przygotowane do realizacji budżetu na rok 2017, w którym zapisaliśmy sobie ponad 40 milionów inwestycji. Jeśli tylko uda nam się skutecznie pozyskać środki zewnętrzne, a wiele wskazuje na to, że się w większości przypadków uda, co najmniej 40 milionów zostanie w mieście zainwestowanych. Rok 2018 to jest budżet inwestycyjny około 60 milionów, rok 2019 budżet około 45 milionów. Takie nakłady inwestycyjne czekają nas przez najbliższe lata i część środków zewnętrznych, środków unijnych jest Stargardowi już przyznane w trybach poza konkursowych. Część oczywiście czeka na rozstrzygnięcia różnych organów i różnych podmiotów, które są za te środki unijne odpowiedzialne. Ale to jeszcze raz, szef nas uczył tego, że w przypadku pozyskiwania środków zewnętrznych, które stanowią o potencjale rozwojowym samorządów w Polsce przez ostatnie lata, największą skuteczność osiąga się dobrym przygotowaniem. I myśmy nie musieli troszczyć się o to, czy o środki unijne należy zabiegać w sensie takim, żeby prowadzić jakieś dyskusje, przekonywać ludzi. Szef zawsze mówił, że najlepiej przekonuje dobry pomysł, dobra strategia i świetnie przygotowany projekt. I że wcześniej czy później to się zawsze obroni. Ja jestem przekonany o tym, że ten swoistego rodzaju testament, a szerzej mówiąc spuściznę pana prezydenta Pajora, wszyscy jesteśmy zobowiązani po prostu zrealizować.
W ramach podsumowania ostatnie zdanie. Monika Kieliszek, Prawo i Sprawiedliwość. Jest szansa na kontynuację?
Myślę, że nie tylko szansa, ale całkiem realne możliwości.
Iwona Wiśniewska?
Myślę, że to jest jedyna i możliwa okazja docenić dorobek pana prezydenta poprzez kontynuację zamierzeń.
Waldemar Gil?
Nie wiem, że to jest sprawa bardzo możliwa do realizacji. Te zamierzenia, ten wizja miasta jest możliwa do zrealizowania. Wszystko zależy od tego, kto to będzie realizował.
Rafał Zając?
Podkreślałem to wielokrotnie. Ten zespół ludzi jest, to nie jestem tylko ja. To jest zespół ludzi w mieście, w spółkach komunalnych, w jednostkach organizacyjnych, w urzędzie. Co więcej, to są radni, których kadencja się nie kończy w tej chwili. Wszyscy są zmotywowani do tego, żeby udowodnić swoim działaniem, że tej spuścizny i tego dorobku nie zmarnujemy.
Dziękuję bardzo. Rafał Zając, Waldemar Gil, Iwona Wiśniewska, Monika Kieliszak byli naszymi gośćmi. To było wydanie magazynu To się nadaje do radia. Tytułem tylko informacji chcę powiedzieć. Prezydent Sławomir Pajor miał być dzisiaj naszym gościem. Tak planowaliśmy. Ale został z nami w zupełnie inny sposób i niech tak zostanie również w najbliższych miesiącach. Dziękuję bardzo.